Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Czesław Fiedorowicz, jest naszym gościem. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe, dodam dla formalności. I od Polskiego Stronnictwa sobie odrobinę przynajmniej zaczniemy, a właściwie od pańskiego byłego kolegi, który niegdyś był ludowcem w Polskim Stronnictwie Ludowym. Potem zrezygnował z szyldów partyjnych. Był w tak zwanym klubie bezpartyjnych samorządowców. A teraz zasili Klub Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan patrzy na tego rodzaju zmiany? To normalne? Bo niektórzy mówią, że to zupełnie naturalne w polityce. Dzisiaj jestem tu, jutro będę tam, pojutrze będę bezpartyjny.
Wie pan, no w pewnym sensie normalne, jak Ryszard Czarnecki odszedł z wielką krytyką Jarosława Kaczyńskiego, był politykiem, posłem samoobrony, i mówił o tym, że samoobrona to jest ta partia, nigdy od niej nie odejdzie. Leszek Miller był w samoobronie. Tak. Radosław Sikorski, krytykujący dzisiaj Kaczyńskiego, był z nim
bardzo blisko.
Bardzo blisko i bardzo długo. I takich zmian moglibyśmy, o takich zmianach moglibyśmy mówić. Józef Kruczkowski był kiedyś w socjaldemokracji, potem się związał z PSL-em. Potem był bezpartyjny, dzisiaj jest w PiS-ie. Jego prawo, wyborcy ocenią, czy rzeczywiście w tej zmianie ugrupowań nie ma pewnej nielogiczności. Czasami mi jest stawiany taki zarzut, bo ja w kadencji sejmowej 2005-2007 wystąpiłem z Platformy Obywatelskiej, ale jednak pragnę.
No nie wszedł pan wtedy do innego ugrupowania
zawodowego. Nie wstąpiłem do żadnego innego klubu, bo uważałem, że byłem wybrany z Platformy Obywatelskiej i nie wypada zasilać szeregów innych ugrupowań, mimo tego, że miałem propozycję.
Bardzo ciekawą rzecz pan poruszył.
I od PSL-u, i nawet miałem propozycję od mniejszości. Mniejszości niemieckiej.
No proszę.
Tylko SLD mi nie składało propozycji.
Może nie lubią pana w SLD, ale to temat na zupełnie inną rozmowę.
Tak, tak.
Ale pomyślałem sobie o tym. Wczoraj o to też pytałem tutaj radnego miejskiego z Prawa i Sprawiedliwości, pana Jacka Budzińskiego. Trochę tak na kanwie tych zapowiadanych szeroko zmian w ordynacji wyborczej, w prawie wyborczym, które mają nastąpić w naszym kraju. Czy nie byłoby stosownym być może rozważyć taki zapis, że jeśli człowiek X wybrany jest do konkretnego ciała, czy to będzie Parlament Polski, czy to będzie Sejmik Wojewódzki, czy to będzie Rada Miasta, z ugrupowania z szyldem partyjnym, załóżmy Prawo i Sprawiedliwość, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, to jeśli w trakcie trwania tej kadencji powie, a teraz państwu dziękuję bardzo serdecznie i bez względu na to, czy stanie się bezpartyjne, czy przejdzie do innego klubu, powinien złożyć mandat. Nie uważa pan, że to byłoby uczciwe w stosunku do wyborców?
No nie do końca. Pamiętajmy o tym, że tak zmieniliśmy w Polsce prawo, o czym wielu ludzi nie pamięta, że w 90% wyborów gmin mamy wybory w jednomandatowych okręgach wyborczych.
Czyli głosujemy na człowieka.
Na człowieka.
Przynajmniej teoretycznie. Tak.
Nie, no formalnie. To znaczy nawet jeżeli...
A jeśli pan, że szyld nie pomaga czasami jednak?
Niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak. Ale jeśli wierzymy w istotę tych jednomandatowych okręgów, że wybiera się najlepszego, to pamiętajmy, że to jest wybór konkretnego człowieka. I ten ma prawo uważać, sądzić, i często tak jest, ja tego nie neguję, że on został wybrany z racji swojego dorobku. Nawet jak trafił na jakąś listę, to nie przypadkowo, tylko musiał się czymś wykazać, więc to byłoby zbyt daleko idące.
A co z wyborami parlamentarnymi? Bo tu wybory są nieco inne, jednak głosujemy na partię.
W wyborach politycznych ja jednak bym przede wszystkim zastrzegał prawo niemożności zmian barw klubowych. I nie dlatego, że mówię o swoim przypadku, tylko chodzi o pewną czystość. Jeżeli zostałeś wybrany z tego ugrupowania...
Bo ludzie uważali, że to ugrupowanie jest najlepsze.
Ale proszę pamiętać, że czasami z powodów politycznych ktoś jest usuwany. I ja chciałbym tutaj się zastrzec. Otóż ja pamiętam, kiedy głosowałem za województwem lubuskim, Leszek Balcerowicz chciał mnie wyrzucić z klubu Unii Wolności, ale ja nie sprzywierzyłem się swoim wyborcom. Ja stałem po stronie wyborców. Proszę pamiętać o tym, że parlamentarzysta ma też trudną rolę, kiedy stać murem za propozycjami politycznymi, a kiedy stanąć po stronie wyborców.
Mieszkańców, tak.
I tutaj, wie pan, ta sytuacja jest dobra, o ile tu nie chodzi o to, że z jakichś powodów politycznych, na przykład sprzeciwienia się złej propozycji politycznej, no choćby obecny PiS ma tak wiele złych propozycji politycznych, że czekam, namawiam niektórych polityków z PiSu, miejcie tę odwagę i wystąpcie z
tyle,
PiSu,
że Prawo i Sprawiedliwość cechuje tak potężna dyscyplina.
W obronie interesów
wyborców. Podejrzewam,
że
część posłów właśnie zaciska zęby i mówi, taka
stąd
jest
też, wie pan,
moja rola.
Stąd też standardem jest to europejskim, że się nie pozbawia nikogo mandatu, bo to jest trudne do oceny. Jeżeli ktoś z powodu przeniewierzenia, złamania prawa, jakichś przepisów...
No to jest zupełnie inna kwestia.
No tak, ale ja nie posuwałbym się tak daleko. Jednak byłbym za tym, by nie można było zmieniać barw klubowych
w trakcie trwania kadencji.
W sejmiku mamy taką śmieszną sytuację, że wszedł do sejmiku klub Lepsze Lubuskie, którego w ogóle nie ma.
Tak.
Czyli oni zdradzili swoich wyborców, ci, którzy z tego Lepszego Lubuskiego startowali.
No to w zasadzie chyba zniknął twór sensu stricte Lepsze Lubuskie, bo ja no nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje, być może pan, formalnie gdzieś w KRS-ie.
Zastanówmy się nad tym. To jest sprawa i pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało możliwości wygenerowania takiego rozwiązania, które by mówiło o tym, żeby te komitety wyborcze nie były swoistymi efemerydami, że po prostu one się tworzą, nagle znikają, bo tak naprawdę to za tym musi stać jakiś czytelny program.
Chociaż najlepiej z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość może mieć problem, bo tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, które nie startowało jako blok koalicyjny, tylko jako Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, ma w sobie członków innych ugrupowań, co więcej, bardzo prominentnych polityków,
właśnie,
którzy właściwie jak się pojawiają, to odżegnują się od tego, że oni są Prawo i Sprawiedliwość. Gdzieś na marginesie powiedzą tak, wybrany jestem jako poseł Prawa i Sprawiedliwości.
I Arturowi Zasadzie w rozmowach.
Między innymi Artur Zasady.
W telewizji zwracam uwagę, że jest posłem PiSu. On mi zawsze mówi, nie jestem posłem PiSu, jestem posłem Polski Razem. Ale Polski Razem
nie ma
na scenie politycznej. Nie jest poddawana żadnym badaniom. I tu mamy pewnego rodzaju, cudzysłowie, oszustwo polityczne.
Albo pewien dysonans po prostu.
No wie pan, ale to jest nielogiczne, no bo są inne partie i ci, którzy są członkami innych partii, nawet mówią, że reprezentują inne partie, de facto nie reprezentując, są w Prawie i Sprawiedliwości, konsumują szyld Prawa i Sprawiedliwości.
Zwłaszcza, że bardzo prawdopodobnym jest to, a nawet graniczącym z pewnością, że gdyby startowali w wyborach szyldem swojego ugrupowania, no właśnie, to by się tam nigdy nie stało.
Ale o jakim oni szydzimy? Oni mówią o zjednoczonej prawicy.
Nie ma czegoś takiego.
Ale nie, no, ale skoro oni mówią o zjednoczonej prawicy, to czas wreszcie, żeby na scenie politycznej Polski pojawiła się zjednoczona prawica. Proszę zwrócić uwagę na przykład Niemiec. Tam od dawna występuje coś takiego jak CDU-CSU. Czyli tutaj powinna dzisiaj występować ugrupowanie, które się nazywa PiS, Polska Razem i zawsze zapominam, jak...
Ja też.
Ziobryści. Tak zwany.
Solidarna Polska.
Solidarna Polska, tak. Solidarna Polska, Polska Razem i PiS. To powinno już dzisiaj taki i powinniśmy oczekiwać od tego, to jest dla czystości politycznej. Bo tak mamy zapętloną. Jak ktoś mówi o tym, że trzeba oczyszczać, to niech się PiS uderzy własny pierwszy i zacznie to oczyszczać.
Powiem panu, że mnie osobiście śmieszy, kiedy oglądam jakiś program telewizyjny, załóżmy, i siedzi tam poseł podpisany z imienia i nazwiska z dodatkiem Prawo i Sprawiedliwość, a tuż obok drugi poseł Prawa i Sprawiedliwości, podpisany na przykład Zjednoczona Prawica, ewentualnie Polska Razem. Jest to trochę niepoważne, bo jest to robienie trochę w trąbę
odbiorcy. W Zielonej Górze, to ja czasami próbuję się dowiedzieć, kto z tych radnych PiSu w którym ugrupowaniu jest, bo nie wiem. I czasami rozmawiam z kimś z PiSu, on mówi, ale ja nie jestem w PiSie, ja jestem w Polsce Razem. Zaraz, jak to? Nie ma czegoś takiego jak Polska Razem. I przepraszam, dużo temu czasu poświęcamy, ale lepiej, żeby to oczyścić, naprawić i to natychmiast.
Myślę, że to jest dość proste rozwiązanie.
Ja się dziwię, że inne partie polityczne nie oczekują właśnie stanowczo takiego rozwiązania. Zaczął pan od zmiany barw klubowy.
Właściwie nieznaczącej, nie mającej większego znaczenia. Po pierwsze dla układu sił w sejmiku, bo tutaj się nic nie zmienia. Po prostu ktoś przeszedł. No chwilę wcześniej mieliśmy pana Balcerzaka, który też wykonał woltę i też niespecjalnie miało to wpływ na to, co się dzieje w sejmiku.
No nie ma to, znaczy sytuacja jest w miarę stabilna. W tej chwili są 3 kluby siedmiosobowe właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Platformy Obywatelskiej i PiS-u. Jest 4-osobowy klub bezpartyjni samorządowcy, 3-osobowy klub SLD i 2 radnych niezależnych, którzy mogą zmienić jeszcze szanki. Ja sądzę, że do końca kadencji jeszcze niektórzy z radnych, szukając swojego miejsca na listach wyborczych, zmienią te ugrupowania, bo nie będzie taki twór,
to nie będzie odebrane jako pewnego rodzaju koniunkturalizm. Zbliżają się wybory, patrzymy, co się dzieje w sondażach, to mówimy, hop, jadę tym pociągiem dzisiaj, który
jednak się rozpędza. Niech to oceniają wyborcy. Nie będzie takiego tworu w wyborach, jak bezpartyjni samorządowcy. Nie będzie takiego
tworu. Do tego nie wiemy.
Ja mogę się założyć, że takiego tworu nie będzie, bo proszę zwrócić uwagę, że on nie występuje na żadnym innym szczeblu w województwie, a żeby uzyskać szansę na mandat, trzeba mieć swoich reprezentantów we wszystkich okręgach, na każdym
szczeblu. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, bo przerabiała to już polska polityka, że oto na rok, pół roku przed wyborami zawiąże się jakaś nowa partia. Nie szukajmy daleko, partia Razem bardzo późno się zarejestrowała. Co więcej, funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Mieliśmy wiele w historii takich partii i partyjek.
Ryszard Czarnecki, który jest główną twarzą PiS-u, może powrócić do dawnej Samoobrony, stać się liderem Samoobrony i ją zakładać, bo już tam kiedyś był. I jeśli...
Ja boję się, że jak nie ma Andrzeja Lepera, to nie ma Samoobrony.
No ale może być Andrzejem Leperem, bo w swoim przekazie, w tym populizmie wydaje mi się, że on przebija bardzo często Andrzeja Lepera, chce być liderem, więc jak nie zostanie najważniejszą osobą w PiS-ie, to być może założy.
Dzisiaj jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Samoobrony. Europejskiego i myślę, że jest mu z tym
dobrze. Wie pan, dopóki jest, ale ja chcę mówić o tym, że nawet ci najbardziej znaczący politycy odchodzą. Ziobro, prawa ręka dzisiaj właśnie Jarosława Kaczyńskiego, krytykował tak Jarosława Kaczyńskiego jak mało kto, a Jarosław Kaczyński jemu się tym odwdzięczał.
No, podobnie pan Jacek Kurski. No, Jacek on jest poza obiegiem politycznym,
Jacek Kurski
ale
nie zostawiał suchej nitki. Zatem ja wcale bym się nie dziwił, jak ci ludzie znowu odejdą, stworzą jakiś odrębny twór. Dlatego też to budzi pewien sprzeciw, że dla określonych funkcji, dla określonych pozycji ktoś jak gdyby te szranki zmienia.
Powiedziałem o Parlamencie Europejskim, to od razu sobie pomyślę, korzystając z okazji, bo to w końcu pański kolega Donald Tusk. To człowiek, który reprezentuje Niemców? Tak jak pan mógł reprezentować mniejszość niemiecką?
Nie, to wie pan, to jest daleko idąca nieprzyzwoitość. Otóż Donalda Tuska...
To jest taki w skali premiera, mikro dziadek z Wehrmachtu.
Tak? Premiera wskazała Polska i my nie dokonujemy nowego wyboru, nowego przewodniczącego Rady Europejskiej, tylko korzystamy z zapisu, który mówi o tym, że temu, kto pełni tę funkcję, może być przedłużona kadencja. A zatem wydaje mi się, że to już jest nie tylko nieuczciwość, ale po prostu nieznajomość faktów i też ogłupianie ludzi. Donald Tusk był zgłoszony przez Polskę i jest reprezentantem
ale
Polski.
Ale przez tą wredną platformę, wie pan, przez tych, co jedli te ośmiorniczki, to on przez nich był wskazany.
Dla jednych platforma jest wredna, dla drugich PiS jest wredny. Chodzi o to, że na Polskę patrzy cała Europa i proszę zwrócić uwagę, że CDU głosowało za Martinem Schulzem, który był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który dzisiaj jest głównym konkurentem Angeli Merkel. Wiele wskazuje na to, że może być kanclerzem. Kiedy Martin Schulz był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, nie żałował ostrej krytyki kierowanej pod adresem Angeli Merkel, czyli jak to słyszę czasami, że polityk europejski nie ma prawa krytykować własnego kraju. Musi, dlatego że jest politykiem europejskim.
No wie pan,
musi krytykować.
Przypominał pan pana Czarneckiego, który jest politykiem europejskim, a mam wrażenie, że jest cały czas obecny w Polsce i komentuje na bieżąco to, co się w Polsce dzieje.
Tak, tak? Jest.
Czy krytykuje, czy
krytyka
chwali.
Polski ze strony wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego była powszechnie znana, słyszana i nie została suchej nitki o demokracji wtedy, kto inny rządził. Otóż na szczęście jest tak, że ta koniunktura się zmienia. Raz ci rządzą, raz tamci rządzą. Jeżeli PiS chciał coś zrobić, to miał świetną szansę wystawić na szefa do Parlamentu Europejskiego swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego, byłego premiera. Byłego premiera.
To nie kłóciłoby się też z tradycją, bo zazwyczaj jest tak, że szefami rady zostają premierzy.
Byli premierzy. Tak jest. Nie jest dzisiaj premierem. Jest osobą, która nie jest zajęta. Jak widzimy, tak ważni ludzie, przykład Schulza pokazuje, że on dzisiaj jest szefem SPD, a był przed chwilą szefem Parlamentu Europejskiego. I nie wiem, dlaczego nikt nie pyta, dlaczego PiS nie zgłosił Jarosława Kaczyńskiego, byłego premiera, który jest politykiem znaczącym, bo mówi, że jest
najważniejszym politykiem w Polsce. No,
jest najważniejszym politykiem Polski i zapożycza sobie polityka z Platformy, dowodząc tego, że ma tak słabe szeregi. I oczywiście nabieramy się na tą grę polską, ale tutaj PiS popełnił dramatyczny błąd, bo jeżeli chciał pokazać, że coś chce znaczyć w Europie i mówi o tym, że to suweren im dał prawo, to powinien sięgać po członków Prawa i Sprawiedliwości, nawet wtedy, kiedy oni być może...
A może strategicznie, wie pan, podszedł...
No, ale jaka to strategia?
Strategia jest bardzo prosta.
Pan, ale...
Być może gdybyśmy wystawili swojego, to on pewnie by wygrał, natomiast wzięliśmy ten spadek z Platformy, tej wrednej Platformy, więc wiadomym było, że on i tak nie wygra, ale nie poparliśmy pana Tuska.
Ośmieszamy siebie i te funkcje. Otóż obserwują nas obywatele europejscy. Z niektórymi mam jakiś kontakt. I oni nie mogą pojąć, bo oni nie znają tych zależności.
No nie interesują
nawet nie
się
wiedzą,
bieżącą
kto,
polityką.
Kto to jest Mariusz Wolski. Wiedzą o tym, że to jest od wielu, wielu lat polityk Platformy Obywatelskiej, której nienawidzi PiS. Mówiąc tak prosto, mówię, jak to jest możliwe, że partia, która nienawidzi innej partii, z tamtej partii wybiera sobie kogoś i zgłasza, co to jest za standard
w Polsce. Rzeczywistość nasza. No, ale musimy być tacy jak inni.
No ale niestety właśnie ci, którzy mówią o tym, że coś porządkują, zapętlają, burzą właśnie ten pozytywny wizerunek Polski i wydaje mi się, że to jest największa szkoda bez względu na to, kto zostanie przewodniczącym.
9 marca to jest ta data, kiedy będziemy chyba już wszystko wiedzieli, albo przynajmniej dużo więcej będziemy wiedzieli, co z Irlandczykiem, który
9
mocno
marca w Dreźnie u przewodniczącego Landtagu Saksonii, pana doktora Resslera, będę z nim rozmawiał. On się bardzo interesuje Polską. W czasach NRD studiował w Gdańsku, kiedy Solidarność powstawała. Jest ogromnie pozytywny, nastawiony do Polski, patrzy na to właśnie w ten sposób i na pewno będzie pytał, o co tak naprawdę nam Polakom chodzi i będę miał niemałą trudność, by...
Będzie musiał pan sobie zarezerwować dużo czasu na tego.
Wytłumaczyć te złożoności, ale czy mam kciuki za Donalda Tuska, chociaż z tej partii wystąpiłem, pisząc list uzasadniający ten powód, to Donald Tusk jest jednym z ostatnich polityków tej wielkiej klasy, który w tamtych czasach, kiedy się trzeba było wykazać odwagą, umiał się sprzeciwić tamtemu systemowi, potrafił się znaleźć, dojść, stworzyć, współtworzyć nową partię. Był dobrym premierem.
I w historii Europy już się zapisał, bo był przewodniczącym.
Jest ogromnie szanowanym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wszyscy mówią o tym, że jest lepszym od pana Rompuya przewodniczącym, drugim jest w ogóle, jest lepszym, a skoro jest lepszym, jest Polakiem i jest drugim, to przepraszam, gdyby był to reprezentant PiS-u, też byłbym za tym, by on kontynuował, bo jest Polakiem. W PiS-ie też są Polacy.
Oczywiście, jest tam mnóstwo bardzo kompetentnych osób. Dobrze, zostawmy wielką politykę europejską, zejdźmy na ziemię, a nawet parę centymetrów pod ziemię. Zasadził pan drzewo w ramach akcji Drzewo dla Polski, czy Szyszka, czy Lęcz, czy jak kto
właśnie
woli.
Dzisiaj
będzie
mam,
pan to
dzisiaj
mam, miał okazję uczynić. Tak?
Będę miał okazję to sadzić. Ja w Zielonej Górze Liczyłem, ale zasadziłem już ponad 100 drzew w Zielonej Górze.
Pan jest znanym florystą poza tym, więc pan wie, jak to się robi, tak? Ja miałbym pewnie problem, pewnie w życiu zasadziłem jakieś drzewo.
Tak, natomiast... wie pan, trochę działałem też na bakier, bo samosiejki ze swojego ogrodu wysadzałem wokół bloków na ulicy Podgórnej. Przy różnych reakcjach mieszkańców, bo jedni się śmiali, duży krytykowali, inni powątpiewali, co z tego wyrośnie, a kilkanaście drzew wokół bloków rośnie, niektóre już tworzą sympatyczny cień i sąsiedzi mówią, sąsiedzie fajnie, że pan nam to posadził.
Miał nosa, tak?
No nie, to znaczy niektórzy szanowali, bo jak nosiłem jeszcze im podlewałem konewką, oni patrzyli na to. Dla mnie jak wyrasta samosiejka, to raczej warto ją chronić, nawet jak to jest klon. Ale zasadniczo uważam, że nasze ogrody są najpiękniejszymi, najtańszymi dla miasta parkami i warto sadzić różne drzewa, i owocowe, i liściaste, i jeglaste.
A co pan posadzi dzisiaj, tak z ciekawości?
Wydaje mi się, że przesadzę któryś z moich, samosiejek. Prawdopodobnie to będzie jarzębina, bo do jarzębin posadzonych, które sam posadziłem, przylatują ogromne stada kwiczołów właśnie na przełomie zimy i lata.
No to bardzo wdzięczne drzewo, tak. Chyba dość proste w pielęgnacji, tak. A ładne.
Tak. I przylatują dlatego właśnie, że one lubią jarzębiny i owoce jarzębiny. I miałem kilka razy niesamowite zjawisko, kiedy kilkadziesiąt czy ponad 100 kwiczołów przyleciało do mojego ogrodu. I mówię, no to jest taki piękna symbioza z przyrodą. Także sądzę, że to drzewo, bo patrzę na to, jakiego rodzaju samosiejki mam u siebie. Być może zastanowię się jeszcze nad tym, by kupić drzewko i wsadzić, ale mam taką jarzębinę, jeśli tak, to...
W ubiegłym roku radni sadzili magnolię w Zielonej Górze. Też piękne drzewa, pięknie kwitnące. Ja się nie znam na tym zupełnie, nie wiem, czy one są trudne, czy łatwe w utrzymaniu, natomiast efekt wizualny jakiś stanowią.
One są piękne, porażająco piękne, ale piękno mają bardzo krótkie, bo kwitną bardzo krótko, ale rzeczywiście Zielona Góra ze względu na swój mikroklimat, no to jest powodem właśnie tych plantacji, ogrodów, winogron, dużego nasłonecznienia. Magnolie powinny rosnąć, ale jest wiele drzew, które możemy sadzić, fajnie prowadzić. Generalnie Zielona Góra potrzebuje wyraźnie drzew.
A czytał pan o pomyśle radnego chyba we wczorajszej wyborczej, który właściwie podsłyszał pomysł w szpitalu na dyżurze od pana doktora Mikulskiego, który mówi, że może ciekawym pomysłem byłoby to, żeby ludzie mogli przejmować niejako dane drzewo w danym miejscu, oznaczać je tabliczką, w zamian za to, że będą się tym zajmować. Niejako, no,
wie pan, czymś to jest trochę... Tu jest ogromne pole do troski szkół i dzieci. Kiedyś byłem burmistrzem Gubina i miałem taką koncepcję, by miasto podzielić te tereny publiczne pomiędzy wszystkie szkoły, by dzieci przez szkołę podstawową mogły się troszczyć
o to. Były takie ogródki przy szkołach. Ja nie wiem,
ale całe miasto podzieli, rozumiem, ze względu na rejony. I każde w swoim rejonie troszczy się o to. Miałem taki plan, niestety nie przekonają nauczycieli do tego planu w swoim mieście.
No nauczyciele przekonują dzieciaki raczej na Dzień Ziemi, żeby poszły i posprzątały, chociaż jest świetna akcja, teraz powiem panu, w Szkole Ekologicznej w Zielonej Górze, która być może z racji swojej nazwy mówi o tym, jeśli nie wiecie, ale chcecie posadzić jakieś drzewo, nie znacie się na tym, bo nie musicie, kupcie sobie swoją ulubioną sadzonkę, przyjdźcie do nas, my wam pomożemy, zasadzimy to razem z uczniami. Tak, żeby
wie pan, tu nie chodzi tylko o sadzenie, chodzi o opiekę. Każda roślina wymaga opieki. Nawet to drzewo, nawet największe drzewo wymaga troski, bo one mają prawo chorować i trzeba umiejętnie reagować. Otóż ja, jeśli jest taka okazja, to proponuję, zgłaszam taki plan, by całe miasto, Zieloną Górę, podzielić tak, jak są podzielone rejony przypisane do szkół podstawowych. I by ten rejon podzielić jeszcze na klasy, by ktoś, kto przychodzi do pierwszej klasy, wiedział, za jaki kawałek Zielonej Góry odpowiada. I kiedy kończy szkołę, a teraz już będzie 8 lat szkoły podstawowej, mógł ocenić, jak to wygląda. jakie są drzewa, jakie są krzewy, no, jakie są rośliny,
biologii, tak?
Jakie są owady, jakie są rośliny. I chodzi o to, żeby się uczyć przyrody na umownie, na terenie, który podlega jego klasie. I mnie się wydaje, że w ten sposób wychowamy społeczeństwo Zielonej Góry, które będzie silnie związane z miejscem i sądzę, że tutaj jest pole ogromne do tego, by teraz w tym duchu tego rodzaju różnych zagrożeń, zmian,
a przy okazji
wycinania drzew,
ekologicznych postaw,
a jednocześnie nauki przyrody, by można było odróżnić drzewa, bo wiele młodych ludzi, którzy kończą szkołę, nie wie, jak wygląda wiąz, nie wie, jak wygląda grab, nie wie, jak wygląda klon, nie potrafię rozróżniać drzew, a jest teraz bardzo, są świetne drzewa, polecam świdośliwe, która po prostu nie tylko daje fajne owoce, ale pięknie również
są też
kwitnie.
Piękne drzewa, nietypowe i nieczęsto spotykane w naszym mieście, niedaleko mnie rośnie cudowna, kilkudziesięcio, a jak nie kilkusetletnia jodła, co do której przez cały czas byłem przekonany, że to modrzew. I w którymś momencie
najpiękniejsze
uznałem, że nie
może
to być
kwitnące. Moimi ulubionymi drzewami jest pawlownia błękitna. Niestety w Zielonej Górze prawie nigdzie nie rośnie. Rośnie tylko w Górzykowie, na prywatnym ogrodzie. Przepięknie kwitnąca, fioletowo-niebieska, o niebieskich kwiatach, o kształcie kwiatów kasztanowca i tulipanowce. One oczywiście wymagają specjalnych stanowisk, ale drzewa liściaste, kwitnące, takimi pięknymi kwiatami są niezwykłą osobliwością i polecałbym takie miejsca, fajne miejsca na tulipanowce i na pawlownia błękitna jest bardzo delikatna, delikatniejsza od magnolii, wymaga ochrony, ale tak czy inaczej powinniśmy mieć takie ambicje, by w naszych ogrodach, miejskich adaptować, sadzić ciekawe drzewa, ale też by pamiętać o tych drzewach, które giną z naszego rynku, jak choćby morwy, które też mają bardzo smaczne
no, owoce.
Owoce, ale tak się
no jedwabie się u nas nie uprawia, więc
o tych drzewach dzisiaj będziemy też, dzisiaj będą też jakieś manifestacje w obronie drzew, słyszałem.
No wczoraj przepiękny pomnik powstał dla ministra Szyszki. Taka złota piła stanęła w centrum Warszawy. Ktoś miał taki pomysł i w ramach happeningu to postawił, ale przygotował się całkiem nieźle do tego. A pański pomysł co do lekcji jest doskonały według mnie.
Zachęcam wszystkich dyrektorów
i myślę właśnie, że się dogadać. To trzeba byłoby chyba najpierw z panią wiceprezydent porozmawiać w tym temacie, a potem może jej autorytetem uda się to przełożyć.
Kiedyś zachęcałem. Ja mogę oddać prawa autorskie. Kiedyś w telewizji zobaczyłem, że Australijczycy zrobili mój program, wymyślili go 10 lat później i zdobyli jakąś międzynarodową nagrodę. Podzielmy Zieloną Górę pomiędzy wszystkie szkoły podstawowe na rejony, podzielmy na klasy i na 8 lat oddajmy dzieciom.
Zwłaszcza,
do
że teraz będą dłuższe te szkoły podstawowe.
No tak, więcej można się nauczyć.
Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.